Witam Państwa, Lech Pilarski. Młodzi na ulicach, kobiety także, protesty związane z ostatnim wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Co wiemy o młodym pokoleniu, dzisiejszych kilkunastolatkach oraz dwudziestolatkach, czego oczekują na przyszłość? Wiemy na pewno, że jest to pokolenie komputerowe i smartfonowe. Żyją z tymi urządzeniami od urodzenia. Czy to ma wpływ na ich postrzeganie rzeczywistości? Czy tradycyjne autorytety są w ich polu widzenia? Czy tylko opinie i przekazy z mediów społecznościowych, czy są zwartą grupą, czy też żyją tylko w swoich gronach spetryfikowanych poprzez grupy dyskusyjne, czy ich niepewny los ekonomiczny i społeczny powoduje, że łatwo będą wybuchać i protestować, czy otaczająca ich rzeczywistość jest dla nich, czy przeciw nim. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A do udziału w programie zaprosiłem doktorów Macieja Białousa i Łukasza Kiszkiela z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Bartosza Brzyskiego z Klubu Jagiellońskiego. Doktor Łukasz Kiszkiel dołączy do nas później, bo w międzyczasie prowadzi zajęcia, natomiast opuści nasze grono dr Maciej Białous, by te zajęcia kontynuować. Tak to mniej więcej będzie wyglądało, a Bartosz Brzyski z Klubu Jagiellońskiego będzie z nami cały czas w trakcie programu. To rozpocznijmy rozmowę o właśnie naszym młodym pokoleniu. Jakie ono jest, dr Maciej Białous?
Dostałem na początku bardzo trudne pytanie, bo bardzo ogólne, to znaczy jakie ono jest. No, na pewno jest niespójne, to znaczy w takim sensie, znaczy jest zróżnicowane, może tak.
No tak, ze względu na pochodzenie, ze względu na dochody, jak bogata jest rodzina albo nie, czy studiują, czy też nie, czy już poszli do roboty w wieku 16 lat po zakończeniu gimnazjum na przykład. Taki podział też można wprowadzić.
Tak, na pewno gdybyśmy mieli szukać jakichś elementów wspólnych, chociaż nadal wolałbym, żebyśmy jednak bardziej konkretnie rozmawiali, bo jest to bardzo, bardzo ogólne pytanie, no to tak jak pan zaznaczył we wstępie, jakby coś, co się nazywa często cyfrową tubylczością, tak, to znaczy rzeczywiście takie bardzo mocne zanurzenie w świecie wirtualnym, wykorzystywanie internetu, przede wszystkim mediów społecznościowych jako podstawowych kanałów komunikacji, ale też informowania się o świecie, no to to by była na pewno taka cecha charakterystyczna. Natomiast no, to jest nadal chyba niewystarczające, żeby cały rys, prawda, i całe zróżnicowanie tego pokolenia pokazać.
Prawie 500 000 ludzi protestowało wczoraj, uczestniczyło w tych marszach kobiet w związku z werdyktem Trybunału Konstytucyjnego i widać tam olbrzymią grupę młodych ludzi. Czy to wynika z tego, że rzeczywiście ten werdykt zagroził ich poczuciu sprawiedliwości, na przykład ich poczuciu widzenia rzeczywistości, czy też nie wynika z tego, że no, słyszą bez przerwy, że młode pokolenie jest bardziej wytrzymałe na koronawirusa, w związku z tym jest on dla nich mniej niebezpieczny i mogą sobie protestować. Panie doktorze.
Znaczy pewnie do pewnego stopnia te kwestie sanitarne oczywiście też są istotne, natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o protesty, o ich skalę, to tak naprawdę młode pokolenie, ja bym zwrócił na to uwagę, że jakby w krótszej perspektywie ma mniej do stracenia, natomiast ma bardzo dużo do stracenia w dłuższej perspektywie, tak? Znaczy być może ma mniej do stracenia teraz obecnie, no bo rzeczywiście być może mniej się obawia koronawirusa, być może ma trochę więcej czasu czy mniej obowiązków innych, także może skupić też się na protestowaniu, ale w dłuższej perspektywie, no to jednak jakby to, co się dzieje w kraju i nie tylko teraz, no bo tak naprawdę ten gniew społeczny, gniew młodych ludzi, on się zbierał się przez dłuższy czas. On teraz po prostu znajduje ujście, dlatego że tak naprawdę no w dużej mierze kwestia praw reprodukcyjnych czy kwestia praw kobiet to jest rzecz, która powinna bardzo interesować młode pokolenie i która, jak się okazuje, interesuje bardzo młode pokolenie.
Interesuje w sensie ograniczeń, czy interesuje w sensie braku konsekwencji, ewentualnego działania?
Znaczy interesuje, zaczęła ich, znaczy inaczej, interesuje pewnie cały czas, natomiast decyzje, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które w sposób ewidentny jakby wszedł na to pole i który ogranicza, czy próbuje ograniczyć w dużej mierze możliwości działania, nazwijmy to, czy wolności obywatelskie, możemy nazwać to inaczej, no powoduje reakcję. To jest dla mnie oczywiste. To znaczy, wydaje mi się, że ten gniew jest autentycznym gniewem związanym z poczuciem po prostu ograniczenia przestrzeni życiowej, przestrzeni wolności.
Teraz pytanie do Bartosza Brzyskiego z Klubu Jagiellońskiego. Czy młode pokolenie jest dobrze zbadane? Czy my wiemy, czego ono oczekuje?
No na pewno to badanie tego młodego pokolenia jest trudniejsze niż badanie w tych wcześniejszych pokoleń z tego względu, że jest jednak bardziej zróżnicowane. Nie możemy już powiedzieć, że to jest jakiś łatwy, dość klarowny podział na przykład na jakieś klasy społeczne i z tego powodu te badania na pewno muszą być dużo bardziej wyrafinowane. No i też należy zwrócić uwagę, że to ta zmiana pokoleniowa i te kolejne pokolenia zmieniają się dużo szybciej niż wcześniej. Wcześniej mówiliśmy, że to pokolenie zmienia się mniej więcej co 20-25 lat. W tej chwili te kolejne generacje, o których się wspomina, milenialsów, pokolenie Z, pokolenie X, że to są grupy, które coraz szybciej, coraz mniejszym, co kilka lat właściwie mówi się o nowym pokoleniu, które jest kształtowane na przykład przez coraz to nowsze technologie i z tego względu trudno mówić o jakiejś jednorodnej grupie. Na pewno to, co jest, myślę, z punktu widzenia też politycznego, czy tego, jak kształtuje
bo
się...
Rozmawiamy, panie Bartoszu, rozmawiamy o grupie, która wchodzi w politykę, która tę politykę przez najbliższe kilkadziesiąt lat będzie kształtowała.
No właśnie tutaj mam o tyle wątpliwości, że tak naprawdę, jeżeli sobie popatrzymy, zresztą ostatnio profesor Radosław Marzęski na łamach Klubu Jagiellońskiego analizował te zależności. Jeżeli popatrzymy na podmiotowość tych młodych ludzi w polityce, to ona wbrew pozorom jest dosyć mała, to znaczy z jego analizy wynikało, że tak na dobrą sprawę ostatnim razem to będzie 2023 rok, te najbliższe wybory, kiedy młodzi ludzie, czyli ta grupa 18-29, będzie w stanie jakoś na tą scenę polityczną mieć przełożenie. Natomiast w późniejszym okresie ze względu na demografię tak naprawdę ci młodzi ludzie będą mieli dosyć mały wpływ na to, jaka będzie ta reprezentacja polityczna i kto w naszym kraju będzie rządził i z tego powodu też bardzo mocno będzie się rozjeżdżać to, co będziemy obserwować w, nie wiem, w obyczajach, w chociażby w różnych trendach społecznych, to jak się będą przekształcać nasze miasta na przykład, które są no, bardziej liberalne niż powiedzmy szeroko pojęta prowincja, a to, co się będzie działo w parlamencie, bo tą większość parlamentarną będzie wybierała raczej ta najstarsza grupa społeczna, czyli po prostu osoby no, nie wiem, 40-50.
Czyli co, będzie się budowała alternatywna polityka?
Myślę, że będzie narastała wśród tych najmłodszych wyborców po prostu pewna frustracja z tego względu, że właśnie będą mieli poczucie, że nie mają wpływu na polityczny bieg wydarzeń i będziemy mieć po prostu w dużej mierze alternatywną rzeczywistość. Jedno to jest ta społeczna, druga to jest polityczna. Oczywiście tego się nie da wyodrębnić z tego względu, że oczywiście polityka wpływa na jak regulowane jest to życie społeczne. Natomiast po pierwsze, tak jak mówię, to jest ten ostatni moment, w którym młodzi ludzie mogą jeszcze wpłynąć na to, no chociażby na te najbliższe wybory, przynajmniej według tej analizy. A po drugie, myślę, że ze względu, że to jest tak na dobrą sprawę takie pokolenie, które ma bardzo dużą chęć do przeżycia czegoś, jakiegoś doświadczenia społecznego, bo wcześniejsze, no mieliśmy w 2012 roku chociażby protesty ACTA przeciwko decyzji temu projektowi, które wtedy Donald Tusk...
Miały objąć kontrolą internet.
Tak.
Też między innymi.
Donald Tusk był maglowany przez młodych ludzi, natomiast generalnie to najmłodsze pokolenie raczej nie ma jakiegoś doświadczenia właśnie protestów i myślę, że to też wynika z tego, to jest taka chęć właśnie
pokazania. Jaka jest pana ocena udziału właśnie tych młodych ludzi teraz w tych protestach?
Myślę, że jeżeli obserwuję, to myślę, że trzeba odróżnić chociażby liderki tego marszu, które faktycznie wprost mówią o chęci liberalizacji prawa aborcyjnego i generalnych uczestników, którzy często, przynajmniej z mojej obserwacji, niekoniecznie są za jakąś dużą liberalizacją, natomiast są przeciwne te osoby po prostu pewnemu zabraniu im tym marginesu wyboru, przynajmniej w tym najbardziej kontrowersyjnym
przypadku. Ale po drugiej stronie mamy ludzi, którzy stają w obronie kościołów, którzy tak jak wczoraj w Białymstoku także dosyć agresywnie zachowują się wobec uczestników tych protestów kobiet.
No to prawda i tutaj zwróciłbym na jedną ważną rzecz, to znaczy do tej pory było tak, że to kobiety były tymi nośnikami chociażby wiary, były bardziej zaangażowane w Kościół, były bardziej religijne, natomiast teraz ewidentnie to się odwróciło i Kościół w dużej mierze stracił łączność z tymi kobietami i ten Kościół coraz bardziej staje się taki męski. Widzimy mężczyzn faktycznie, którzy tych kościołów bronią i kobiety, które przeciwko niemu protestują. I to jest ogromna zmiana społeczna i moim zdaniem ten jeden trend, jeden z ważniejszych trendów, który teraz się zarysowuje, to jest będzie po prostu to skutkować laicyzacją społeczeństwa, dlatego że, jak mówię, te kobiety były dla Kościoła kluczowe, bo później jako matki przychodziły z dziećmi do Kościoła, przynosiły tą religijność, nie byli to raczej mężczyźni, a dzisiaj jest odwrotnie, to znaczy mężczyźni chronią ten Kościół, natomiast też pytanie, na ile oni są faktycznie żyją pewną mocną wiarą i przywiązaniem do Kościoła, na ile to jest taki konserwatyzm, czyli po prostu niechęć do jakiejś zmiany społecznej. Więc tutaj to też będzie pewnie analizą jakichś badań, natomiast mówię, to będzie na pewno istotne, to jest istotny trend, który po prostu będzie coraz silniejszy.
Pytanie do doktora Macieja Białousa. Młode pokolenie rzeczywiście oczekuje trochę innych rzeczy w przyszłości. Mamy bowiem do czynienia z postmaterializmem. Już nie za bardzo interesuje ich praca taka materialna, a bardziej kreatywność, życie, które rozwija tych ludzi i nakładanie tych oczekiwań starszego pokolenia, że zajmą określone stanowisko, zdobędą określone wykształcenie, będą zarabiali konkretne pieniądze, to już młodego pokolenia do końca może nie interesować, jak pan sądzi?
Czy to do pewnego stopnia, znaczy i tak i nie, znaczy trzeba pamiętać też o tym, że to młode pokolenie w dużej mierze nie będzie miało takiej szansy stabilnego, czy nie ma takiej szansy stabilnego umiejscowienia się.
Zajęcia pozycji w społeczeństwie aż do
pokolenie
emerytury.
Ich rodziców, ze względu na chociażby prekaryzację pracy, postępującą automatyzację i różne inne procesy, na które nie do końca mamy wpływ, bo jest to jakby cecha późno nowoczesnego kapitalizmu, ale ja bym chciał się odwołać do tej podmiotowości młodzieży, bo to wydaje mi się bardzo ważny wątek, o którym mówił mój przedmówca, bo ja się w dużej mierze zgadzam, ale zwróćmy uwagę na to, że to też jest kluczowe, w jaki sposób w ostatnich latach elita polityczna, czy elita rządząca, w jaki sposób przyznawała podmiotowość pewnym grupom młodych ludzi, podczas gdy innym grupom tej podmiotowości odmawia. I jakby to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia w Białymstoku wczoraj i co trzeba podkreślić, jest absolutnie w ogóle haniebną sytuacją, bo nie było tam żadnych ataków na kościoły, więc nie było obrońców kościoła. Byli napastnicy, którzy fizycznie za pomocą petard, za pomocą pięści próbowali przegnać czy rozproszyć marsz protestujących ludzi, których jedyną przewiną ewentualnie było to, że posługiwali się wulgarnym słownictwem. Natomiast poza tym był to absolutnie pokojowy marsz, który został zaatakowany. I uwaga, bo to jest jakby kluczowe, jakby możemy tutaj mówić, że jest to bezpośrednie pokłosie wystąpień ostatnich pana Jarosława Kaczyńskiego, które były skrajnie niebezpieczne, skrajnie nieodpowiedzialne, ale tak naprawdę jest to pokłosie też działań od kilku lat obozu rządzącego, który rozmywa granice pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem, który upodmiotawia grupy skrajnie prawicowe i nacjonalistyczne, podczas gdy nie daje tej podmiotowości szerokim kategoriom młodych ludzi, którzy nie zgadzają się z takimi poglądami albo które mają inne poglądy. Więc to jest kluczowa też kwestia, w jaki sposób wobec młodego pokolenia ustawia się klasa polityczna. I wydaje mi się, że o tym też powinniśmy rozmawiać, jeżeli mówimy o podmiotowości młodych ludzi.
To już na koniec pana wniosek. To jest właśnie ten wniosek, tak? Że powinniśmy mówić o podmiotowości młodego pokolenia.
Podmiotowości młodego pokolenia, ale też odpowiedzialności klasy politycznej za tę podmiotowość, bo jakby każda podmiotowość stwarza się czy konfrontuje się z określonym kontekstem społeczno-politycznym, który w tym momencie w Polsce znacznie też ogranicza, moim zdaniem, możliwości upodmiotawiania się młodzieży.
Dziękuję bardzo za udział w naszym programie. Doktor
Dziękuję
Maciej
również.
Białouz z Uniwersytetu w Białymstoku. Rozpoczyna pan kolejną rundę zajęć zdalnych, tak?
Tak jest. Także dziękuję serdecznie.
To przyjemnego kontaktu z klawiaturą i z monitorem i ze studentami oczywiście. Pytanie do pana Bartosza Brzyskiego z Klubu Jagiellońskiego. Pan się zgadza z tą sugestią wygłoszoną przed chwilą przez jednego z naszych gości?
No to już musielibyśmy trochę też zmienić chyba kontekst rozmowy, dlatego że to jest zawsze spór o to, na ile wywołuje się pewne, znaczy modeluje się na przykład bardziej prawicowe czy lewicowe postawy u tego najmłodszego pokolenia. Jednak zwróciłbym uwagę, że to też jest trochę trend globalny, w tym sensie globalny, że ogólnie mamy do czynienia z takim zapadaniem się tego politycznego centrum przez ogólnie też kryzys takiej demokracji liberalnej i po prostu też ludzie masowo popadają w pewnego rodzaju polityczne skrajności, tak? Czy to jest
czyli lewa strona? Z tego powodu, że robi się coraz bardziej zmiennie w tym otoczeniu, bo kiedyś jak ktoś się nauczył szyć buty, to szył je do śmierci, teraz już nie ma takiej możliwości ze względu na to, że postęp technologiczny jest taki, że nie wiadomo, czego człowiek się nauczy i nie wiadomo, na jakim zawodzie skończy swoje życie zawodowe, to powoduje, że zaczynamy coraz skrajniej spoglądać na rzeczywistość?
Myślę, że tych powodów jest wiele i długo by o tym mówić, natomiast na pewno jest oczywiście tak, że mamy poczucie jednak dużo bardziej złożonej rzeczywistości, szybciej się zmieniającej i to też powoduje, że szukamy trochę łatwiejszych odpowiedzi na to, żeby jakkolwiek sobie z tą rzeczywistością poradzić i też im bardziej nam się jedna opcja nie podoba, tym bardziej szukamy jej zaprzeczenia i z tego względu być może to centrum jest tak mocno w kryzysie w wielu krajach. No my akurat pod tym względem wydaje mi się jesteśmy dość podobni do Stanów Zjednoczonych, może nawet niż do Europy Zachodniej. Niemniej jednak to jest...
W jakim sensie, żeby można przybliżyć naszym słuchaczom?
No, jeżeli sobie popatrzymy na scenę polityczną i też na te protesty, chociażby ostatnie Black Lives Matter i te rozruchy, które tam były społeczne dotyczące wykształconych też pewnych, wielu kryzysów, które toczą amerykańskie społeczeństwo, no to zobaczymy, że tam też Trump bardzo mocno odpowiadał na to, mówiąc właściwie to samo, co powiedział Jarosław Kaczyński ostatnio, to znaczy, że to są właśnie wichrzyciele, chuligani i że należy wyprowadzić Gwardię Narodową po to, żeby te protesty stłumić. Z drugiej strony mieliśmy przecież prasę, wiele opinii, wielu publicystów, którzy mówili w Stanach o tym, że Donald Trump to jest właściwie osoba, która niespełna rozumu, która kieruje tym państwem. państwem i tak dalej, więc tak na dobrą sprawę ta partia demokratyczna i republikańska tam zaczęła się bardzo mocno rozjeżdżać w dwie przeciwne strony i to też pokazują badania, że te elektoraty bardzo mocno zaczęły się radykalizować i tak samo możemy powiedzieć o tym, co się dzieje w Polsce, no bo zobaczmy, że w badaniach ostatnich opinii publicznych wynika z nich, że jednak nie zyskuje na tych protestach chociażby Platforma Obywatelska, czyli największa partia opozycyjna, tylko z jednej strony, tylko kosztem Prawa i Sprawiedliwości zaczyna zyskiwać lewicę najmocniej. Czyli znowu, no nie to powiedzmy centrum, tylko druga skrajna, powiedzmy, skrajne przeciwieństwo partii rządzącej, więc no moglibyśmy sobie to bardzo
za
mocno
chwilę
budować.
Do tego wrócimy, bo dołączył do nas dr Łukasz Kiszkiel z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana. Halo?
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
To jaka jest pana, panie doktorze, diagnoza no, takiego dużego zaangażowania młodzieży, młodego pokolenia w te protesty?
Diagnoza może nie być jednoznaczna, ale gdybyśmy przyjrzeli się jakby obecnej sytuacji, to można odnaleźć pewnych kilka prawidłowości, które może nie pchnęły, ale zachęciły młodzież do podjęcia takiej aktywności demonstracyjnej. Po pierwsze, jest to swoiste pokolenie, które jeszcze parę lat temu było gimnazjalistami, reprezentowało już pewne wartości, ale nie miało, jeszcze byli oni za młodzi, aby je wyartykułować. Teraz pojawiła się sposobność, aby zabrać, jakby dać upust swojemu niezadowoleniu, może jeszcze nie do końca z takiej w pełnej świadomości w życiu politycznym, ale do pewnych decyzji, które podjął rząd, które w mniemaniu młodych ograniczają ich wolność. Oni się urodzili już, jest to pokolenie, które od dziecka jakby
surfuje.
Kontynuuje życie, raczej nie tyle, że surfuje nawet w sieci, ale ma to dobrodziejstwo poruszania się bez barier po Unii Europejskiej, żyje we względnym dobrobycie. Ta jakość życia się okrocznie poprawia. Oni czują się niezależni, wolni i tak jak pan mówi, nieograniczeni przez świat zewnętrzny, ponieważ teraz większość ich życia też toczy się w sieci. Stąd też jakby ten bunt obrócił się przeciwko politykom, którzy nie do końca zrozumieli intencje młodych i ich siłę sprawczą w organizowaniu się. Bo te jakby protesty, co partia rządząca próbuje przypisać jakby opozycji, one wyrosły oddolnie na zasadzie trochę arabskiej wiosny. Ludzie się zaczęli zwoływać poprzez portale społecznościowe. Tutaj nie ma jakiejś afiliacji jednej partyjnej, nie ma jakiejś subkultury młodzieżowej, która by zawładnęła jakby narracją tych protestów. Młodzież zwołuje się oddolnie i popatrzmy też, że oczywiście są tam akcentowane pewne subkultury, takie jak LGBT i tak dalej, ale nie da się uwierzyć w opinie rządzących, że jest to z jednej jakiejś frakcji pochodzącej młodzież.
Czyli oni chcą być całkowicie wolni, tak jak wolni są w internecie, bez żadnych ograniczeń. Sami chcą poszukiwać i no, ktokolwiek bez porozumienia z nimi będzie próbował ograniczać ich swobodę, będzie wrogiem, będzie przeciwnikiem.
Znaczy, w tym wieku, który obserwujemy młodzież na tych protestach, jest to też pewien wyraz buntu. Zawsze młodzież buntuje się przeciw pewnym wartościom, budując autorytetom, budując własną tożsamość, wchodząc w życie dorosłe, kształtując własną osobowość. Tutaj ta osobowość i pewien rodzaj frustracji, które może młodzież wyrazić obecnie, jest jeszcze spotęgowana tym, że czują się w pewien sposób zanonimizowani. Teraz każdy jest zobowiązany do noszenia maseczek, więc ta frustracja jest jeszcze głośniejsza i jeszcze bardziej w pewien sposób zradykalizowana i ocierająca się o pewne takie no, zachowania, można by rzec, które należy piętnować i potępiać, jakieś tam wulgaryzmy i tego typu rzeczy. Ale jest to efekt właśnie
próby odebrania. No ale porównamy ten język ulicy współcześnie w czasie tych protestów z tym, co się słyszy w internecie, w tych przekazach, to tutaj dużej różnicy nie ma.
No nie ma, tylko mówię, zawsze grupa dodaje odwagi i pewna anonimowość. W internecie też pozostajemy w dużej mierze anonimowi. Możemy sobie nadać nick, hasło, oczywiście jesteśmy do wyśledzenia, ale dużo bardziej stonowanie przybiegałaby ta dyskusja, gdyby osoby aktualnie nie posiadały maseczek, czy też musiały z imienia nazwiska podpisywać się w internecie. W tym znaczeniu nie byłoby może takiego ataku i takiej nienawiści wyrażanej z każdej ze stron sceny politycznej, z każdej z ugrupowań, z każdej ze strony światopoglądowej, czy to młodzieży, czy dorosłych.
Pytanie do pana.
Proszę
Bartosz,
pamiętać jeszcze, tak? Panie redaktorze, przepraszam, jeszcze tak zamknę, jakby konkludując, że wedle powiedzenia młodzież zawsze się dzieliła na tą dobrą i aktę dzisiejszą i zawsze każde pokolenie, czy moich rodziców, czy dziadków, upatrywało w młodych jakiegoś takiego źródła zmiany, dekadencji, niepokoju, niepokorności, więc nie przypisywał, nie demonizowałbym dzisiejszej młodzieży. Jest to tak jak w każdym pokoleniu, pokolenie o nieco odmiennych wartościach, które się buntuje przeciwko istniejącemu ładowi społecznemu, który próbuje być im teraz z góry narzucony.
Pytanie do pana Bartosza Brzyskiego. Panie Bartoszu, czy zatem ten Marsz Kobiet, to co się dzieje teraz, będzie takim doświadczeniem tego pokolenia dwudziestolatków?
No myślę, że, znaczy ja bym zwrócił uwagę i to jest coś, co jakoś dla mnie jest najbardziej taką rzeczą, która wydaje mi się, że faktycznie zaistnieje, to znaczy to odejście młodych kobiet od kościoła, no bo zwróćmy uwagę, że jednak kwestia aborcji jako taka jest mocno skorelowana z kościołem. Nie da się odwrócić, nie da się oddzielić decyzji politycznych od kwestii nauczania kościoła. I ponieważ te kobiety protestują przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, no to jako też głos, który stoi po drugiej stronie ich jakichś żądań czy głosu protestu, jest po prostu kościół. I w tym wypadku wydaje mi się, że tu faktycznie może dojść do jakiejś takiej głębszej zmiany, dlatego że zawsze wyjście na ulicę to jest też policzenie się, to znaczy to jest zobaczenie, że nie tylko znam osoby, z którymi jakoś bezpośrednio rozmawiam, czy to są osoby w internecie, ale jest nas wiele, które mamy podobne poglądy czy podobne doświadczenia. No i to może być jakaś daleko idąca zmiana. Oczywiście to jest też to, co chwilę wcześniej usłyszeliśmy. To znaczy, że młode pokolenie zawsze się buntuje przeciwko systemowi, a później często wraca. Natomiast ja też rozmawiałem z badaczami z wewnątrz kościoła i oni mówią, że też odnotowują to, że o ile wcześniej na przykład młode kobiety, które wyjeżdżały na studia i wracały później do domu, nawet jeżeli miały okres no właśnie odejścia od kościoła, to później do niego po tych studiach wracały, o tyle teraz odnotowali już przed tymi protestami, że to się po prostu przestało dziać. To znaczy, że to odpłynięcie od kościoła było czymś
No właśnie, trwałym. Dopływały do nas informacje, że sporo młodzieży, takich kilkunastolatków, 16-17-latków, zwalnia się z religii, nie chce uczestniczyć. To pytanie, jak kościół powinien się dostosować, żeby jednak oddziaływać na to młode pokolenie, nie tracić z nim kontaktu.
No to jest już pytanie do kościoła. Ja chyba nie mam odpowiedzi tutaj, co powinni zrobić hierarchowie. Natomiast no, w tej chwili też widzimy, że hierarchia kościelna bardzo mocno broni się na tych pozycjach, które jest. To znaczy, że nie jest skora do jakichś ustępstw albo jakiejś zmiany, natomiast prędzej czy później będzie do tego zmuszona, dlatego że za chwilę faktycznie, jeżeli popatrzymy na młodzież licealną, czy w ogóle szkół średnich, to właściwie już na tą, w zależności od regionu oczywiście, na tą religię już w tej chwili nie chodzi na przykład pół czy czwarte klasy i za chwilę ci księża czy katecheci nie będą mieli dla kogo tej religii prowadzić i te zmiany trzeba będzie po prostu wprowadzić ze względów różne, no po prostu też tej zmiany i trzeba będzie trochę to podejście zmienić, więc wydaje mi się, że w tej chwili mamy taki bardzo, że to jest też trochę, może być pewnego rodzaju szok, który uwydatni pewne rzeczy, które od dłuższego czasu się działy, no bo też pamiętajmy, że wcześniej mieliśmy coś takiego jak jednak jakąś taką presję społeczną, tak, że się młodych ludzi też czasami, nawet jeżeli im jakoś specjalnie nie zależało, no to namawiało, żeby przeprowadzić czyli ten ślub kościelny, żeby ochrzcili dziecko, żeby tam i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tej chwili nawet to średnie pokolenie coraz mniej będzie miało jakieś poczucie, że powinno naciskać na to młodsze pokolenie, i to po prostu to pewne takie społeczne imaginarium, które było bardziej spójne, ono się zacznie tak rozprężać, no i to już w zależności od poglądów można to ocenić źle albo dobrze, natomiast to wydaje się już w tej chwili nieuniknione w dużej mierze.
Jeżeli mogę, panie Bartoszu, uzupełnić jeszcze pana wypowiedź o pewne dane statystyczne, to jak najbardziej pana słowa potwierdzają wyniki realizowanego od 2002 roku, co dwa lata, Europejskiego Sondażu Społecznego, gdzie są badane pewne wartości, w tym poziom religijności, zaangażowania w życie danego wyznania. No i okazuje się, że licząc dane kohortowo, czyli co 10 lat i poczynając od roku 1920, tam odsetek osób religijnych wynosił ponad 90%. Obecnie jest to w tej kohorcie milenijnej od 2000 roku niecałe 40%. I ten odsetek będzie spadał. I uważam, że tutaj Kościół trochę jakby te ideały, których broni, złożył wraz z sobą na własnym ołtarzu, bo być może patrząc na krótkowzrocznie na odniesione korzyści, w dłuższym okresie niestety nie chcę powiedzieć, że jakby przegra, ale spotka się z dużą falą rezygnacji z życia kościelnego. Nawet nie mówię o odstępowaniu od religii, bo tutaj w ramach samej religijności możemy rozróżniać parę jej wymiarów. I teraz badania pokazują, że taka typowa osoba wierząca w Polsce jest to osoba o wierze rozmytej, która niekoniecznie często uczestniczy w nabożeństwach i na zasadzie takiego społecznego konformizmu. Właśnie bierze ślub, bo wypada, bierze bierzmowanie, chociaż nie chce, ale potem są problemy w życiu przy wzięciu ślubu kościelnego. No i ten bunt społeczny może się przerodzić, jeszcze jakby skatalizować ten cały proces i zachęcić wiele osób do rezygnacji z życia w ramach wspólnoty kościelnej.
Pytanie do panów obydwu. Jak długo te protesty potrwają? Czy możliwe jest osiągnięcie jakiegoś kompromisu? Bo przecież pandemia zaznacza się coraz intensywniej, coraz mocniej. No już jest ponad 20 tysięcy przypadków zakażeń na dobę, a jeszcze przewiduje się, że może to wzrosnąć do 30 tysięcy. No i tego rodzaju protesty w obecnych warunkach są po prostu niebezpieczne. A zatem, czy pandemia wystraszy protestujących, czy mimo tego te protesty będą trwały, aż dojdzie do rozmów, do kontaktów, które pozwolą poprzez jakieś działanie doprowadzić do ewentualnego kompromisu?
Ja widzę, że obóz rządzący przyjął, Jarosław Kaczyński, optykę takiego pełnego zwarcia, pełnego starcia, bez możliwości szukania kompromisu. Ciężko mi wyrokować.
Ale już pan prezydent Andrzej Duda sygnalizuje podatność na ewentualne kompromisy, na rozmowy. Podobnie Jarosław Gowin, czyli część Zjednoczonej Prawicy.
Ja bym bardziej upatrywał tutaj właśnie wewnętrznego rozłamu w ramach koalicji rządzącej pod wpływem presji społecznej, bo wydaje mi się, że lider Prawa i Sprawiedliwości będzie nieustępliwy, co pokazał w swoim orędziu. I jedynie presja tego tłumu, tego przybierającego z każdym dniem na ulicach tłumu, może wywrzeć wewnętrzne piętno na sojuszników pana Kaczyńskiego i zmusić ich do jakiejś refleksji. I tutaj bym upatrywał się, nie wiem, czy to jest realne, ale być może następuje jakieś tąpnięcie w ramach obozu rządzącego.
Pytanie do Bartosza Brzyskiego. Ostatnie wyniki z ostatniego badania wskazują mocny zjazd Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o sondaże poparcia. Już niektórzy sygnalizują nawet poniżej 30%. Czy rządzący się tego przestraszą?
No, myślę, że rządzący się nie spodziewali innych wyników, to już pomijając tą sprawę aborcji, która oczywiście mogła sprawić, że one tąpnęły jeszcze mocniej. Natomiast sam fakt pandemii sprawił, że no to musiało spaść. Natomiast też pamiętajmy, że mamy 3 lata do wyborów i tak na dobrą sprawę to jest taka kalkulacja na zasadzie teraz mamy trudny, może to być trudny rok, a później będziemy pracować na odbicie i to też sprawia, że tak na dobrą sprawę nie widzę, żeby w tej chwili partii rządzącej miało zależeć specjalnie na szukanie kompromisów, dlatego że nie jest zagrożona przez jakieś konkretne wybory, a jeszcze tak na dobrą sprawę spora o aborcję maskuje to, co jest pod nią, czyli kwestie systemu ochrony zdrowia, edukacji i tak dalej.
No ale czy wyłamywanie się...
gospodarcze i zadłużanie się gospodarki.
No tak, ale czy wyłamywanie się z tego jednolitego frontu pana prezydenta Jarosława Gowina. Niektórzy posłowie sygnalizują, że nie do końca jest im po drodze, a szczególnie młodzi członkowie Prawa i Sprawiedliwości.
Ja nie wierzę w to z jednego powodu, to znaczy uważam, że też liderzy tacy jak Jarosław Gowin stoją na stanowisku, że rozpad, ewentualne zagrożenie koalicji rządzącej jest w tej chwili gorsze niż nawet to, co się dzieje, to znaczy paraliż państwa, instytucji państwa byłby scenariuszem jeszcze gorszy, więc na szali będą i tak trwali przy tym scenariuszu, który nakreślił Jarosław Kaczyński. Być może będą go do niego przekonywali, natomiast nie zagrożą jakimś na przykład wyjściem z koalicji z tego właśnie powodu, że uważają, że paraliż państwa byłby scenariuszem jeszcze gorszym niż to, co mamy w tej chwili. A z drugiej strony też zwracam uwagę, że społeczeństwo samo w sobie raczej nie będzie się powstrzymywać od takich manifestacji z tego względu, że nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach mieliśmy już duży opór przeciwko lockdownowi i jakimś zamykaniom się.
No, ale tutaj może nastąpić, panie Bartoszu, pewna synergia tych protestów, bo jak się połączą rolnicy, przedstawiciele firm, które są zamykane z powodu pandemii.
Mamy jak wiele branż gastronomiczną, branżę tak, fitness, która będzie dołączać
do tych protestów.
Dlatego zwracam tylko uwagę, że jeżeli faktycznie nie zmusi się do obywateli do tego, aby pozostali w domach, to zostawi się im przestrzeń na ewentualny wzrost nawet tych ewentualnych protestów, no bo już widzieliśmy...
No ale co by było, gdyby rząd wprowadził teraz lockdown, kazał wszystkim siedzieć, tak jak w innych krajach, w domach, nie wychodzić? Skoro...
Znaczy, ja sobie tego nie wyobrażam, bo przy takiej skali nieposłuszeństwa społecznego nie jest możliwe zatrzymanie ludzi w domach, a z drugiej strony nie wydaje mi się możliwy scenariusz obalenia rządu poprzez ulicę. Jakby nie jest to ten etap, nie jesteśmy pod rządami autorytarnymi i nie wiem, dokąd może to doprowadzić, bo frustracja jest ogromna, olbrzymia, a determinacja wśród ludzi raczej w najbliższych dniach nie powinna maleć. I jeżeli nie wykaże lider Prawa i Sprawiedliwości jakiejkolwiek woli kompromisu, no to nie wiem, dokąd ta sytuacja będzie zdążać.
Bartosz Brzyski, jak pan przewiduje?
No ja mogę się tylko pod tymi słowami podpisać, to znaczy to jest Jarosław Kaczyński tak naprawdę tylko podkręcił jeszcze tą atmosferę i tak na dobro to jest, na dobrą sprawę to jest to pójście na zwarcie i faktycznie też nie wyobrażam sobie zmuszenia ludzi do zostania w domach z tego względu, że po prostu państwo nie byłoby dzisiaj w stanie tego zrobić prawdopodobnie i mogłoby to skończyć się jeszcze no, eskalacją, którą trudno sobie jakoś...
Ja jeszcze tylko słowem uzupełnienia, przepraszam panie Bartoszu, tak sobie myślę, czy Jarosław Kaczyński nie nauczony już doświadczeniem nie wykonuje tych samych jakby zachowań. Otóż w protestach z nauczycielami też poszedł na pełne zwarcie, można by powiedzieć wygrał, nauczyciele za wiele nie osiągnęli. Z lekarzami, stażystami podobnie, było pełne zwarcie, również nie wywalczyli swoich postulatów.
No ale więc z młodym może... pokoleniem czy wygra?
Ja bym tylko zwrócił uwagę, że to jest takie granie chyba na wszystko albo nic, to znaczy w tej chwili toczy się też taki spór o narrację, na przykład tak próbuje się przerzucić tą odpowiedzialność za wzrost zarażeń na protestujących i stosuje się tego rodzaju zabiegi po to, aby ustawić tą linię sporu, to znaczy my jesteśmy tymi, którzy bronią, a nie tymi, którzy atakują i w zależności od tego, na ile to społeczeństwo się da przekonać lub nie, no to albo dojdzie do wzmocnienia legitymizacji tego rządu, albo do jego totalnej delegitymizacji. Dzisiaj wydaje się, że jednak ten drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny, natomiast no, Jarosław Kaczyński poszedł właśnie na taki scenariusz nie deliberowania, że no tutaj będziemy coś zmieniać i wyjdziemy wam naprzeciw, to tylko na taki jasny podział, albo uważacie, że jesteśmy obrońcami tą jasną stroną, albo stoicie po ciemnej stronie mocy.
Łukasz Kiszkiel, dwa zdania, jeśli chodzi o podsumowanie. Jaka będzie przyszłość? Czy uda się te protesty przy tym nasilającym się ataku pandemicznym ograniczyć?
Jest przyszłość, tak, tyle się czynników na nią składa, że jest tak niepewna, że naprawdę nie zazdroszczę i rządzącym, i komentatorom, jest moim zdaniem w tym momencie nieprzewidywalna i szczerze powiem, nie wiem, gdzie zmierzamy, ponieważ będziemy spodziewać się na pewno masowego wzrostu zachorowań, ponieważ jak już dzisiaj osiągamy 20 tysięcy, to widać, że ten postęp jest wykładniczy i lada dzień będzie kolejne 10 tysięcy i kolejne. Nie wiem, czy to przestraszy protestujących, czy uznają, że już naprawdę i tak nie mają nic do stracenia, ponieważ zwróćmy uwagę, że protesty wokół aborcji rozlały się na wszystkie frustracje społeczne powiązane właśnie z epidemią. Dołączają kolejne branże, dołączają rolnicy. Wcale się nie zdziwię, jeżeli zaraz będą dołączać związki zawodowe z jakichś kolejnych branż, jeżeli przyjdzie rządowi zamykać, ogłaszać kompletny lockdown, tak jak w przypadku państw Europy Zachodniej. Wiemy, że już nas na to nie stać, wiemy, że kasa jest pusta, wiemy, że zadłużenie rośnie, wiemy, że można by powiedzieć, państwo się sypie niekoniecznie z winy w tym momencie rządzących, ale jeszcze nakładając na to spór ideologiczny, to mamy taką mieszankę wybuchową, że naprawdę żyjemy w niesamowitych czasach i nie wiem, co się może wydarzyć.
A musimy to wszystko przeżyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dzisiaj doktorzy Maciej Białous i Łukasz Kiszkiel z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Bartosz Brzyski z Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję panom bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiam państwa.
Kłaniam się również. Lech Pilarski. Do usłyszenia.